Bracia i siostry, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa witam was dziś rano w ten piękny wiosenny poranek i możemy razem Pana wielbić. Poruszony byłem w moim sercu, gdy staliśmy tutaj w uwielbieniu, gdy wraz z zespołem mogliśmy Bogu oddawać cześć. To jest piękna rzecz, uwielbiać Pana. Mieć tą świadomość, że przebywam w obecności Bożej, że otacza mnie Pan z przodu, z tyłu, z boku, że jest wszędzie, jest obecny wokół mnie, przebywać w Jego obecności. Czasami można się zatracić w uwielbieniu. Nie wiem, czy przeżywaliście coś takiego, jak zatracenie się w uwielbieniu, jak takie odpłynięcie gdzieś przed Boży tron, aby tam z Bogiem przebywać sam na sam. Przypomina mi się taka śmieszna historia, która miała miejsce kiedyś podczas jednej społeczności, gdy zebrali się ludzie, aby Bogu oddawać chwałę. I lider uwielbienia z gitarą prowadził uwielbienie i wszyscy śpiewali tą pieśń, którą śpiewa się na całym świecie. Alleluja. Alleluja. Stop. Są lepsi ode mnie tutaj, którzy śpiewają, ja nie chcę się tu popisywać. I śpiewali wszyscy tą pieśń i tak zagubili się w uwielbieniu, zatracili się w uwielbieniu. Nagle lider prowadzący ten śpiew przerwał i mówi, a teraz wszyscy zaśpiewajmy a cappella. A więc wszyscy a cappella, a cappella. Tak bardzo się zatracili w uwielbieniu, ale to nie ma znaczenia. Bóg chce, abyśmy Mu oddawali chwałę. Amen? Wiecie, jest coś takiego w uwielbieniu, w oddawaniu Bogu czci, co nazywam życiem wewnątrz. To jest coś, co żyje w człowieku wierzącym, w tym, który zakochał się w Bogu. I powiem wam, że coraz bardziej jestem przekonany, że prawdziwie wierzący ludzie, zakochani w Bogu, nie potrzebują seminariów, jak uwielbiać Boga. Zaczynam się zastanawiać, jak można uczyć kogoś wielbić Boga. Można uczyć technicznie, śpiewu czy gry na instrumentach, ale uwielbienia nie da się nauczyć. To tak jakby powiedzieć, będziemy uczyć, jak się zakochać. Znacie seminaria na temat, jak się zakochać? Bo ja na takim nie byłem, a zakochałem się kilka razy, już mając chyba 13 lat pierwszy raz. Nikt mi nie mówił, jak się mam zakochać. Po prostu spotykasz kogoś i iskrzy. I tak pewnego dnia spotkałem obecną moją żonę, zaiskrzyło, jesteśmy razem. Jestem wdzięczny Bogu za nią, jest cudownym partnerem w służbie. Jestem wdzięczny Bogu za dar, który mi dał. Ale tego nie można się nauczyć. Oczywiście można zorganizować seminaria, jak się nie zakochać. Albo jak się nie zakochać źle. Bo można się źle zakochać. I tak jest z uwielbieniem. Kościele, bracia i siostry. Jeśli jesteście zadłużeni w Bogu, jeśli Bóg dla was jest wszystkim, uwielbienie będzie płynąć jak potężna rzeka z waszego wnętrza. Nikt nie będzie musiał mówić z tego miejsca, wielbimy Pana, wielbi Pana, raduj się, oddawaj Mu cześć. To po prostu będzie spontaniczne, to będzie wypływać z twojego wnętrza. Będziesz oddawał Mu chwałę, bo Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Amen? Bo jest cudownym, wspaniałym Bogiem i wszystko, co mam, co jest we mnie, czym żyję, należy do Niego i Jemu wszelka chwała i cześć. Alleluja. I Kościół pełen chwały przełamie wszelkie zapory i warownie twierdzę diabła, szatana. Kościół, który będzie wielbił Boga, który będzie oddawał Mu cześć, duchu i w prawdzie, będzie oglądał rzeczy wielkie. Wielbijcie Pana, dziękujcie za muzyków, błogosławcie im. Niech Boże namaszczenie jest nad nimi. Niech płynie chwała, niech płynie uwielbienie. Nie dość chwały, niewystarczająca ilość chwały płynie dla Boga z Kościoła. Więcej chwały, więcej uwielbienia, więcej czci, bo Bóg jest godzien wszelkiej chwały. Halleluja. Choć jestem już 3 dni z wami, to dziś chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia. Przyjechałem z prowincji zwanej Jastrzębie do wielkiego miasta Krakowa, pięknego miasta. O wiele bardziej lubię Kraków niż Warszawę, także już mam u was punkty. Wczoraj spacerowałem po rynku krakowskim, mówiłem o tym wczoraj wieczorem. Naprawdę dobrze się tam czuję, nie wiem, mam jakiś sentyment, romantyczny się robię na starość. Cieszę się, że mogę być z wami. Zbór nasz, moja rodzina, przekazuję serdeczne pozdrowienia dla was. Bóg posłał nas do Jastrzębia, tam założyliśmy zbór, wyjechaliśmy ze zboru ustrońskiego wraz z moją żoną zaraz po ślubie i tam w tym środowisku górniczym zaczęliśmy głosić Ewangelię, zaczęliśmy pracować, zaczęliśmy zwiastować Jezusa. Był tam tylko jeden zbór w tym czasie, zbór wolnych chrześcijan, potężne miasto, może nie takie jak wasze, ale duże miasto, ponad 120 tysięcy mieszkańców. Wszyscy ludzie przyjezdni z całej Polski. Oryginalnie Jastrzębie to 5 tysięcy mieszkańców i do tych 5 tysięcy dojechało 115 tysięcy. Ciekawe. I tam ci ludzie osiedli, pracowali na kopalniach. W tym czasie był to region bardzo kwitnący życiem, rozwijającym się regionem, gdy przyjechaliśmy do tego miasta. I tam Pan pomógł nam założyć kościół. Założyliśmy go w garażu samochodowym, a później wyjechaliśmy na miasto. Bóg pobłogosławił nam, że wybudowaliśmy obiekt, dosyć duży obiekt. Zbór się rozwinął, wzrósł prawie do 300 wiernych. W międzyczasie założyliśmy zbór w Wodzisławiu Śląskim. Oddelegowaliśmy ponad 100 osób, aby tam tworzyli nową wspólnotę. Pan Bóg nam pobłogosławił. Mamy wizję. Choć przyznaję, że jest to okres trudny dla Kościoła, ten czas, który przyszło nam dzisiaj żyć. Ale wierzę, że Jezus jest zwycięzcą. Że jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszelkie presje i wszelkie ataki diabła szatana. Że Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I choć jest okres trudny, jest czas ciężki, ludzie tracą pracę, jest wiele frustracji, górnictwo podupada. Jedną z kopalń zamknęli niedaleko naszej kaplicy, 4000 ludzi straciło pracę w jednego dnia. A więc to są rzeczy, które czasami przerastają ludzkie siły i ludzkie możliwości. Ale nasz Pan żyje i On z każdego problemu, z każdej trudności daje wyjście. Dlatego Jego zwiastujemy i nic nie powinno nas powstrzymać przed zwiastowaniem Jezusa. Nic nie powinno powstrzymać Kościoła przed życiem w jedności, we wspólnocie, w miłości, w pokoju, aby zwiastować Chrystusa naszemu narodowi. Diabeł będzie próbował rozbijać Kościół, on to czyni. Widzimy to na obliczu całego naszego kraju. Podziały, rozłamy, odejścia, konflikty, nieporozumienia. Dość, że Kościół Jezusa Chrystusa, nie mówię tylko o zielonoświątkowym Kościele, ale mówię ogólnie o Kościele Ewangelicznym, jest tak małą wspólnotą, jest mniejszością w tym kraju. Gdybyśmy wzięli procentowo wszystkich ludzi, którzy są narodzeni w Polsce, to naprawdę są to minimalne rozmiary. Jest to mała grupa ludzi. I w dodatku diabłu udaje się dzielić, rozbijać, dewastować ciało, Kościół Jezusa Chrystusa. To burzy we mnie taki święty gniew przeciwko mocom ciemności. Stajemy się poprzez to pośmiewiskiem dla społeczeństwa. Bo dość, że jest niewielu, to jeszcze się dzielą. Jeszcze nie mogą żyć ze sobą, jeszcze nie mogą się porozumieć. Ale Chrystus daje nam zwycięstwo. Trwajcie w jedności, bracia i siostry. Chodźcie w Bożym Duchu, przebaczajcie, ustępujcie. Niech ten duch waleczny narodu powstanie przeciwko mocom ciemności, a nie przeciwko braciom i siostrom. Dlatego, że Biblia powiada, że bój toczymy nie z krwią i ciałem, ale z mocami ciemności. Bracia i siostry to nie nasi wrogowie. Ci, którzy są w Chrystusie, narodzili się na nowo, oddali Bogu życie, to nie są nasi wrogowie, z którym walczymy. Bo nie walczymy z krwią i ciałem. Wczoraj mówiłem, że czasami Bóg stawia różnych ludzi nam na drodze, aby nas wypróbować. Gdyby wszyscy byli mili i dobrzy dla nas, to nigdy byśmy się nie dowiedzieli, jak okropni jesteśmy. Ale to nas kształtuje. I pokora przynosi wywyższenie. I wierzę, że Bóg pragnie działać w swoim Kościele. A więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za ten czas, który spędzaliśmy tu razem. Mam nadzieję, że te osoby, o które modliliśmy się, przynajmniej część z nich, podczas tych ostatnich dwóch dni jest pośród nas dzisiaj. Błogosławię wam, wy, którzy na tym miejscu w piątek i w sobotę wychodziliście do przodu, aby modlić się o was, by wasze życie uległo zmianie, by Chrystus stał się waszym Panem, by Bóg dotknął waszego życia. Wierzę, że pójdziecie za Panem, że oddacie Mu swoje serce, że będziecie ludźmi, którzy przynosić będą Bogu chwałę. Życzę wam tego z całego serca, abyście szli za Panem. A dzisiaj mam przesłanie, słowo, z którym chcę się podzielić z wami. Modlę się zawsze, nim przychodzi mi usługiwać. I proszę Boga o słowo. Przyznam, że są chwile, są momenty w moim życiu, gdy po usłudze mam kaca. I wydaje mi się, że nie spełniłem tego, co Bóg chciał, że nie byłem odpowiednio przygotowany. Przepraszam wtedy Pana. I proszę, aby mi wybaczył, aby następnym razem poruszył ponownie mojego ducha, bym przekazywał to, co On chce. I dzisiaj chciałbym mówić na temat wiary. Zaznaczam, że nie jestem kasnodzieją ruchu wiary. Choć wierzę w wiarę. Choć jestem przekonany, że potrzebujemy wiary. I chcę dziś mówić na temat wiary. Wierzę, że wiara jest nam potrzebna. I że Bóg chce, abyśmy poruszali się w wierze. I chciałbym dziś mówić w kontekście posiadania tarczy wiary. Abyśmy mogli zgasić ogniste pociski diabła. I wierzę, że gdy weźmiemy tę tarczę wiary, którą Bóg chce, abyśmy nosili, będziemy żyć w poczuciu bezpieczeństwa. Będziemy umieli przeciwstawić się trudnościom. Będziemy umieli doświadczać Bożych cudów i Bożej mocy na co dzień w naszym życiu. Będziemy zaspokojeni duchowo i fizycznie w Bogu, gdyż On chce troszczyć się o każdą dziedzinę naszego życia. Biblia powiada, że wszelki datek dobry i dar doskonały zstępuje od Ojca w niebie, u którego nie ma ani chwili zaćmienia. On troszczy się o nas. Dlatego apostoł Piotr powiada: wszelką troskę waszą złóżcie na Pana, gdyż On ma o was staranie. Chciałbym dziś mówić o złotych tarczach. O złotych tarczach wiary. I wierzę, że gdy będziemy nosić złote tarcze, tarcze, które lśnią, które błyszczą, gdy będziemy podnosić nasze złote tarcze, oślepimy diabła moc i odeprzemy wszelkie jego ataki. Amen? I Kościół będzie rósł, będzie oglądał zwycięstwo na co dzień w swoim życiu. Święty Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale, w 16 wersecie napisał tak: a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Zauważcie. A przede wszystkim coś bardzo ważnego. Jest to z tekstu, który mówi o zbroi Bożej. Ja wierzę, że każdy z nas powinien być przyodziany w zbroję Bożą. Bardzo prosto, to nie mój temat rozważań, ale tylko powiem. Rozumiem zbroję Bożą, przyodzianie w zbroję Bożą, jako przyobleczenie się w moc Ducha Świętego. To jest moja interpretacja. A więc człowiek wierzący, chrześcijanin, to co mówił apostoł Paweł, powinien umacniać się w Panu i w mocy Jego potęgi. A to znaczy, że potrzebujemy mocy Ducha Świętego. I gdy Duch Święty przyodziewa nas, przyobleka nas, gdy my przyoblekamy się w Ducha Świętego, gdy jesteśmy ubrani w Ducha Świętego, wyposażeni w Jego moc, wtedy jesteśmy także uzbrojeni. Przyodzialiśmy zbroję Bożą. I to wszystko, co mówi apostoł Paweł o zbroi, jest ujęte w Duchu Świętym. To Duch Święty nam daje to, o czym mówi apostoł Paweł. I wszystko jest nam potrzebne. Trzeba mieć obute nogi, trzeba mieć pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, przyłbice zbawienia, miecz ducha. Wszystko jest potrzebne. Ale Paweł powiada przede wszystkim wejście tarczy wiary. I jest tutaj powiedziane, że będziecie mogli zgasić niektóre pociski diabła, tak? Biblia powiada wszystkie pociski złego. Wszystkie ataki diabła szatana. Jesteśmy w stanie zgasić. Jesteśmy w stanie odeprzeć. Jesteśmy w stanie zwyciężyć. Dlatego, że jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. On jest naszą głową. Jezus jest tam, gdzie Ty jesteś. Jezus jest głową, my jesteśmy Jego ciałem. List do Efezjan mówi nam o tym, drugi rozdział, pierwszy rozdział, drugi rozdział. I wszystko poddał pod stopy ciała swego, Kościoła, którym my jesteśmy. Możemy zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Chciałbym zabrać was trochę w czas przeszły. Chciałbym przenieść was do czasów króla Salomona. Jeśli macie Boże Słowo, myślę, że wszyscy mają Pismo Święte, macie Biblię. Jeśli ktoś nie ma, to niech zabierze sąsiadowi. Albo inaczej, jeśli ktoś nie ma, to niech pójdzie do punktu sprzedaży literatury i kupi. Już się cieszą ci, którzy tutaj sprzedają książki i Pismo Święte. Jeśli jesteś bez Biblii, bez Słowa Bożego, jesteś jak żołnierz bez miecza. I otwórzcie pierwszą Księgę Królewską, 10 rozdział. Pierwsza Księga Królewska, 10 rozdział. Bardzo krótko chciałbym wam przypomnieć historię. Oto Salomon, król, przeżywa Boże błogosławieństwo. Gdy czytałem ten etap jego życia, opis tego etapu jego życia, byłem pod niesamowitym wrażeniem. Król Salomon był podziwiany przez królestwa, które były wokół. Ludzie zastanawiali się, co dzieje się z Salomonem, że ma takie błogosławieństwo. Że tak dobrze mu się wiedzie, że tak potężnie się rozwija. I w 10 rozdziale, w 1 wersecie, królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie, opartą na chwale Pana, i wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przez stawianie trudnych pytań. Kochani, jesteśmy Królestwem Bożym. Za chwilę przeczytam wam, że Królestwo Salomona nie może się porównać z Bożym Królestwem. Że Królestwo Salomona było tylko cieniem rzeczy przyszłych. Było tylko znakiem tego, co może mieć miejsce, co może się zdarzyć, gdy zapanuje Królestwo Pana Jezusa Chrystusa. I królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie. Wierzę, że ludzie, gdy będą słyszeć wieść o nas, gdy sąsiedzi będą słyszeć o naszym życiu, gdy będą widzieć nasze życie, powinni się zastanawiać, co się z nami dzieje. Powinni się pytać, kim jesteś. Powinni się zastanawiać, co takiego ma miejsce w życiu tych ludzi, że są tacy radośni w tym czasie trudnym, że nie narzekają, choć wszystko się nie układa jak powinno, że są zawsze uśmiechnięci, że Bóg im błogosławi, że niczego im nie brak, że zaspokojone są ich potrzeby, gdy są chorzy, są uzdrawiani. Co się dzieje z nimi? Trzeba zadać im kilka trudnych pytań. Amen? Pamiętam, kiedyś mieszkałem na osiedlu na 9 piętrze. I pewnego dnia do windy wsiadł ze mną sąsiad, wszedł ze mną sąsiad. Chyba coś wypił, bo był odważny. Staliśmy w tej windzie i po raz pierwszy zadał mi pytanie. Patrzy na mnie i mówi, niech mi pan powie, kim pan jest. A ja się pytam, dlaczego? Bo jest pan jakiś inny. Wtedy wyszliśmy z windy i rozmawialiśmy dosyć długo. Co sprawia, że jesteśmy inni? Amen. Kiedy nawróciłem się, po 2 tygodniach wróciłem do pracy, dlatego że miałem wtedy okres wolny i wróciłem do zakładu pracy, w którym pracowałem. Nie powiedziałem nikomu, co się stało z moim życiem, ale moi koledzy od razu poznali, że coś się stało. Powiedz, co się stało, bo jesteś inny. Gdy jesteśmy dziećmi Bożymi, Królestwo Boże jest w nas. To czuć, to widać, to można usłyszeć, to jest zauważalne. Dlatego, że Król Królów żyje w nas. Halleluja. Królowa Saby nie mogła wyjść z podziwu i postanowiła doświadczyć Salomona kilkoma trudnymi pytaniami. I rzekła do króla, werset 6. Prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy, a i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam. 9. werset. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela, dlatego że umiłował Pan Izraela na wieki, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. Świadectwo. Przykład. Królowa Saby, pogańska królowa, nie może być z podziwu. Nie może być z podziwu. To jest Boże Królestwo, gdzie Bóg rządzi, gdzie Pan panuje. Tam nie ma ubóstwa, nędzy i biedy. Tam nie ma nieszczęść, tragedii. Tam nie ma zła, grzechu, nieprawości. Chwała Pana. Amen. Boża obecność. To powinno mieć miejsce w Bożym ludzie. I tego potrzebuje nasz kraj. Sponiewierany, chory, zagubiony, nieszczęśliwy, zniewolony nałogiem alkoholizmu, pogrążony w tragediach i nieszczęściach, w biedzie i ubóstwie. Potrzebuje Boga i Jezusa Chrystusa. Potrzebuje zbawienia. Potrzebuje nawiedzenia Bożą mocą. Aby inne narody nie patrzyły na Polskę jak na kraj trzeciego świata. Ale aby patrzyły na Polskę tak jak na Królestwo Salomona. Amen. bo to jest ten sam Bóg, to jest ten sam Pan, to jest ten sam Władca, to jest ten sam Stworzyciel, ten sam Bóg pośród nas. Amen. Chciałbym przejść do Nowego Testamentu. Czytamy w Ewangelii Mateusza. Muszę powiedzieć, że macie strasznie małą kazalnicę, ale przeżyję. Ewangelia Mateusza. Jeszcze takie małe nie widziałem. Naprawdę. Halleluja. Niech urośnie. Ewangelia Mateusza w 12 rozdziale. Pan Jezus zwraca się do ludu, zwraca się do swoich uczniów. Trzy rzeczy, tylko wspomnę. Tą trzecią zaakcentuję. Po pierwsze, Pan Jezus mówi w wersecie 5 i 6, albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat i są bez winy, a mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. A więc Pan Jezus wspomina świątynię Starego Testamentu i powiada, tutaj, teraz jest coś większego niż świątynia. Mówi o królestwie swoim, którego on jest królem. Patrzcie dalej. Następny werset. 41. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, ale tutaj jest więcej niż Jonasz. Ła! Pamiętacie historię Jonasza? Poszedł do Niniwy, do pogańskiego miasta. Pierw był nieposłuszny, później już był posłuszny. Chociaż nie do końca, bo ciągle narzekał nad swoim losem. Ciągle szukał zadowolenia tego materialnego, fizycznego. Bo kiedy krzew rycynowy mu uschnął, to się bardzo oburzył. Ale w to miasto zostało poruszone. Pokutowało. Ubrało się we włosienicę. Król pokutował tego miasta. Poruszone całe miasto. Pan Jezus powiada, a oto coś więcej niż Jonasz. Królestwo Boże, którego królem i Panem jest Jezus Chrystus. I ostatni werset, 32. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Oto tutaj, w Krakowie, więcej niż Salomon. Amen? Bo Jezus jest Panem w tym zgromadzeniu. Coś więcej niż Królestwo Salomona. Coś więcej niż to, co widziała królowa Saby. Królestwo Boże, Pan Jezus powiedział, jeśli ja palcem Bożym wypędzam demony, Królestwo Boże jest wśród was. Królestwo Boże. Poważnie traktowane, przyjmowane, kiedy jesteśmy otwarci, kiedy żyjemy Bożym Królestwem, kiedy jesteśmy oddani Bożemu Królestwu we wszystkim, kiedy nie idziemy na kompromis. Święty apostoł Paweł powiada, nie chodźcie w obcym jarzmie, odłączcie się, oddzielcie się. Cóż wspólnego ma świątynia Boża ze świątynią Baala? Jakiś udział wierzącego z niewierzącym. Co ma światłość z ciemnością? Są dwa królestwa, są dwa światy, są dwie drogi, jest dwóch panów. Albo jednemu służyć będziesz, albo drugiemu. Taka jest droga i nie ma innej. Jeśli nie należysz do Boga, jeśli Jezus nie jest twoim panem, diabeł jest twoim panem. Należysz do królestwa ciemności, bez względu na to, czy wierzysz Boga, czy nie. Biblia powiada, że diabeł wierzy i drży. I boi się. Masz nie tylko wierzyć, ale masz do niego należeć. Ze wszystkim. Kim jesteś, co masz, co posiadasz, co robisz. Gdy budzisz się rano i kładziesz się spać, żyjesz ze swoim Panem. Królestwo Boże jest w tobie. Należysz do Niego, jesteś oddzielony. Jesteś Jego kościołem, eklezją. Oddzielony, odseperowany, należący do swojego Pana, do Jego Królestwa. I oto, gdy jesteś w tym Królestwie, gdy żyjesz tym Królestwem, potrzebujesz teraz wiary. Potrzebujesz tarczy wiary. Dlatego, że diabeł nie idzie na urlop, gdy traci kogokolwiek ze swojego królestwa ciemności. Diabeł chodzi jak lew ryczący. Biblia powiada, że mamy nie dawać diabłu przystępu. Do ogrodu Eden wśliznął się wąż, diabeł szatan, aby zwieść Ewę. Tam, gdzie była świętość, czystość, tam, gdzie nie było grzechu, najczystsze, najświętsze miejsce, tam diabeł się pojawił. Pamiętacie, ostatnią wieczerzę pańską w Ewangelii Jana jest opisana, kiedy Pan Jezus siedział z uczniami swoimi, napisane jest, że diabeł wstąpił w serce Judasza przy stole pańskim. Tam, gdzie Jezus był obecny, tam, gdzie Jezus łamał chleb, tam, gdzie Jezus podawał kielich, diabeł wstąpił w serce Judasza i zaczął gnuć plan, jak go wydać. Czasami jako kasnodzieja chciałbym wiedzieć, co ludzie myślą, gdy mnie słuchają. Co chodzi im po głowie? Nie wiemy tego, ale Jezus wiedział. Powiedział, jeden z was mnie wyda. Ten, który zamacza chleb mi się, ten mnie wyda. Wiedział. Jezus wszystko wie. O tobie i o mnie. Wszystko wie, co się dzieje w twoim życiu. Wszystko wie. Wszystko wie. I oto, aby ustrzec się, potrzebujemy tarczy. I teraz wróćmy do historii. Oto Salomon. Czytamy w wersecie 16. To jest przykład, to jest cień. Chcę was poruszyć dzisiaj, chcę to słowo wam przekazać, gdyż czuję, że jest to słowo od Pana. Oto w 10 rozdziale, w 1 Księdze Królewskiej, 16 werset. Następnie król Salomon kazał sporządzić 200 tarcz z kutego złota. Na jedną tarczę zaś przychodziło 600 cykli złota. Poza tym 300 puklerzy z kutego złota. A na jeden puklerz wychodziły 3 miny złota i złożył je król w leśnym domku libańskim. Te tarcze, aby wyjaśnić, były przeznaczone dla ochrony. W angielskiej wersji Pisma Świętego jest mowa o 500 tarczach. W naszym tłumaczeniu jest mowa o 200 i 300 puklerzach. Ale to jest oręż, zbroja do ochrony ze szczerego złota. I dziś przekażę wam moje serce odnośnie wiary. Wierzę, że jest to przesłanie bardzo zrównoważone, dlatego że w mojej służbie jestem 20, już prawie 2 lata wierzącym człowiekiem. Prawie 16 lat wykonuję pracę kasnodziejską. Przechodziłem przez różne etapy. I Bóg chce nas zmieniać. Poznanie nasze jest cząstkowe. I to, co wam dzisiaj mówię, jest poznaniem cząstkowym. Ale to jest to, co przeżyłem, co weszło w mojego ducha, czego doświadczyłem poprzez objawienie, poprzez życie z Bogiem na temat wiary. Po pierwsze, Salomon kazał sporządzić tarczę skutego złota. A więc tarcze, aby nabrały swojego kształtu, swojego blasku, były wykuwane. Były kute. Młot uderzał w te tarcze. Wykuwał ich kształt. Wykuwał ich jakość. Dlatego wierzę, że prawdziwa wiara wykuwana jest w ogniu doświadczenia. Że nie sukces wykuwa naszą tarczę wiary. Ale ogień doświadczenia, cierpienie i próby wykuwają naszą tarczę wiary. Sukces jest nagrodą za wytrwanie w doświadczeniach i próbach. Jakub powiada, radujcie się i poczytujcie sobie to za wielką radość, kiedy próby i różnego rodzaju doświadczenia i cierpienia przechodzicie. Jakieś stwierdzenie. Ja bym powiedział, radujcie się, kiedy się wam dobrze powodzi. Radujcie się, kiedy jesteście uzdrawiani. Radujcie się, kiedy macie sukces. Jakub powiada, nie, radujcie się, kiedy próby przechodzicie. Święty Piotr napisał, niech wiara wasza będzie w ogniu wypróbowana jak cenne złoto. A więc tarcze były wykuwane w ogniu, były wkładane w ogień, a później młot uderzał w te tarcze i znowu były wkładane w ogień i młot uderzał w te tarcze, aż nabrały kształtu i blasku. To są tarcze, które skażą wszelkie ogniste pociski złego. Bo jeśli ktoś wpoi wasze serce i umysł, że gdy uwierzysz, wszystko będzie dobrze, będziesz miał powodzenie i sukces. Gdy przyjdą doświadczenia i ataki, zagubisz się i nie będziesz wiedział, co zrobić. Będziesz mówił, przecież miało być tak dobrze, a jest tak źle. Przecież miałem mieć powodzenie finansowe, a mam same braki. Przecież miało być to i tamto i mi nie wychodzi. Chyba to niczego się nie nadaje. Zbyt wielu ludzi takich spotkałem. Nie jest tak. I teraz. W objawieniu Jana, w 3 rozdziale, Jan ma wizję i Bóg mówi, powiedz tak do Kościoła. Powiedz im tak, zbogaciłeś się i mówisz, że wszystko już posiadasz, a jesteś goły i nagi, pożałowania godzien. I teraz mówi, powiedz Kościołowi, aby nabyli u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Wow. Wiecie, zbawienie jest za darmo. Z łaski. Dziś możesz przyjąć zbawienie z łaski. Bóg cię kocha, chce cię zbawić. Tak brat tutaj w świadectwie powiedział. Zbawienie z łaski, nieważne ile masz lat, w jakim okresie swojego życia jesteś, Bóg cię chce zbawić, nie musisz za to zapłacić. Ale życie w wierze kosztuje. Ale życie wiarą kosztuje. Nabądź. W oryginalnym tekście jest użyte słowo zakup. Zapłać za złoto w ogniu wypróbowane. Dlatego, że życie w wierze kosztuje. Zbawienie jest z łaski, ale żyć wiarą to kosztuje. Bo gdy żyję w wierze, gdy żyję wiarą, wtedy nie idę na żaden kompromis. Wiecie, dlaczego ludzie idą na kompromis? Bo boją się cierpienia. Wiecie, dlaczego niektórzy chrześcijanie nie przyznają się, że są dziećmi Bożymi w miejscu pracy? Dlatego, że boją się odrzucenia. Wiecie, dlaczego niektórzy nie zwiastują odważnie, nie dzielą się Jezusem Chrystusem wszędzie, gdzie staną? Bo się boją odrzucenia, cierpienia i prześladowania. Taka jest prawda. Co powiedzą inni? Kiedyś wielu ludzi chodziło za Jezusem, widząc cuda Jego. I oto Pan Jezus mówi, musicie podjąć decyzję, a oni umiłowali bardziej chwałę ludzką niż Bożą i odeszli od Niego. Bo chwała ludzka była dla nich ważniejsza. Przychylność ludzi, to co oni powiedzą o mnie, jak oni mnie będą widzieć. Ale w Królestwie Bożym nie ma miejsca na kompromis. Życie w wierze kosztuje. Albo idę za Panem, oddaję Mu wszystko, kim jestem, co mam. Nie ma letniego Królestwa Bożego. Letnie Królestwo jest wyplute z ust Bożych. Letni zostanie wypluty. Bądź zimny albo gorący. Jeśli chcesz oglądać, jak diabeł pada u Twoich stóp, jeśli chcesz oglądać, jak jego pociski ogniste padają i odpadają od Twojej tarczy, Twoja tarcza musi być złota, w ogniu wypróbowana. I teraz, złoto w symbolice biblijnej jest coś takiego jak biblijna symbolika, liczby, obrazy. Słowo Boże jest piękną księgą. Wszystko, co jest zapisane w tej księdze, przemawia. Wszystko, co jest zapisane w Piśmie Świętym, przemawia, jest żywe, bo jest natchnione przez Ducha. I w symbolice biblijnej złoto określa świętą naturę. Złoto określa świętą naturę. To jest to, czego Bóg chce od nas, abyśmy byli święci. I prawdziwa tarcza wiary, prawdziwa wiara, to nie jest koniecznie to, co ty wyznajesz, czy to, co myślisz, tylko to, kim jesteś. Czy jesteś święty i czysty przed Panem? Czy twoja tarcza jest złota? Czy twój charakter jest przemieniany? Czy ogień wypala z ciebie to, co złe? Ktoś kiedyś powiedział tak, że złoto przed wypaleniem też jest żółte i też ma swoją wartość, ale gdy wrzuci się go w ogień, to nagle zobaczycie, jak zaczynają wypływać różnego rodzaju związki, chemiczne, zanieczyszczenia i pokrywa to miejsce roztopionego złota w ogniu żużel, nieczystości. Tak jest z naszym życiem. Tak jest z naszym chrześcijaństwem. Kiedy wypala nas ogień, kiedy jesteśmy dotykani ogniem Bożym, kiedy Bóg wypala nas, wtedy wypływa wszystko to, co złe. Jest to wytopione. Jeśli przez ten proces nie przechodzimy, jeśli tego procesu nie przyjmujemy do naszego życia, to jesteśmy ciągle tacy sami. Nie jesteśmy przemienieni. Co z tego, że mówię, przyjąłem Jezusa Chrystusa jako Pana, jak moja zła krnąbna natura jest złym świadectwem? Co z tego, że chodzę do zboru, kiedy nie umiem się zachować wśród innych ludzi? Kiedy postępuję nie tak, jak powinienem postępować? Kiedy w moim domu nie jestem świadectwem? Pięknie się modlę w kościele, a w domu jestem pełen wulgaryzmu, pełen złości. Nie potrafię cierpliwie przeżyć różnych trudnych sytuacji. Wybucham, eksploduję. To jest wszystko to, co musi być wypalone w nas. I wtedy nasza wiara staje się mocniejsza, gdy nasz charakter jest zmieniany. Gdy złoto zaczyna się przebijać, gdy żużel zostaje wypalony, wtedy nasza tarcza staje się złotą tarczą. Ale tak krótko. Historia biegnie dalej. Salomon zmarł. Druga Księga Królewska, 12 rozdział, mówi o następnym królu. I tym następnym królem był Rehabeam. Ciekawa postać. Rehabeam. Pierwszy werset powiada nam, że jego królestwo utwierdziło się, on sam stał się potężnym, i w tym czasie porzucił zakon pański wraz z całym Izraelem. Kiedyś Bóg dał mi, to jest inne kazanie, ale dał mi słowo, przepiękny obraz Piotra, który idzie łowić ryby i nie złowił nic. Tak wielu chrześcijan, sfrustrowanych chrześcijaństwem, mówią, że idą łowić ryby, idą robić to, co robili wcześniej. Wracają do swojego starego życia. I Pan mówi, zarzuć sieci po drugiej stronie. I oto Piotr, aby skrócić całą historię, wyciągnął sieci, nie mogli ich wyciągnąć. Tych sieci było tak wiele. Potężne błogosławieństwo. I wtedy Piotr pokazuje coś, co mnie porusza, co mówi, Panie. Piotr zostawia ryby. Ja to nazywam dylematem sukcesu. Dylemat sukcesu. Oto pełna sieć ryb, łódź pełna ryb. Ileż pracy trzeba je oprawić, trzeba to sprzedać, trzeba wiele rzeczy. A Piotr mówi, idę na brzeg. Skoczył do wody i popłynął do Jezusa. A tam Jezus piecze dla niego rybę. Jeśli oddasz wszystko, otrzymasz jeszcze więcej. Amen. Rehabeam popadł w skrajność. Stał się potężny, zaczął porzucać zakon pański. Ja dziś widzę wielu ludzi, którzy weszli w biznes. Zajęli się pracą. Kiedyś to byli gorliwi chrześcijanie. Czytali Biblię, modlili się, teraz nie mają czasu. Wiecie, to jest tragedia. Przypomina się historia jednego człowieka, który modlił się i był dobrym chrześcijaninem, ale później zaczęło mu się powodzić w życiu. Zaczął odnosić sukces i już nie miał czasu na modlitwę. I napisał sobie modlitwę na kartce. Uformował piękną modlitwę. I zawsze wieczorem, gdy późno wracał już z pracy, kładł się do łóżka i czytał tą modlitwę i mówił amen i szedł spać. Ale praca zaczęła go tak bardzo pochłaniać, że w końcu już nie miał czasu czytać, a więc oprawił tę modlitwę w ramkę, powiesił na ścianie i kładł się do łóżka i mówił: Panie Boże, tam jest moja modlitwa. Jak to jest w naszym życiu? I w 5 roku panowania Rehobaama zdarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem, dlatego że sprzeciwili się Panu. Diabeł nigdy nie popuści, przyjacielu. Szyszak najedzie na twoje życie. Gdy tylko zobaczy czas słabości, czas zletnienia, diabeł uderzy ze zdwojoną siłą. Bezperfidnym zabójcom, złośliwym, nienawidzącym dzieci Bożych. I co się stało? 9 werset. Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem i zabrał skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał te złote tarcze, które kazał sporządzić Salomon. A te tarcze służyły do ochrony pałacu królewskiego, aby odpierać ataki wroga. I oto Szyszak zabrał tarcze, ale przemądry Rehabeam, 10 werset, kazał sporządzić zamiast nich tarcze spiżowe i powierzył je dowódcom straży przybocznej, którzy pilnowali wejścia do pałacu królewskiego. Wiecie, co to jest spiż? Tu mam zapisane. Spiż. Cyna, ołów, cynk, około 15%, reszta to miedź. Żółty kolor. Falsyfikat. Mama zawsze mi mówiła tak: gdy będziesz szukał żony, to pamiętaj, nie wszystko złoto, co się świeci. W tłumaczeniu, znaczeniu biblijnym oznacza naturę ludzką, cielesną. A więc natura święta naprzeciwko naturze ludzkiej, cielesnej. Możesz postępować według świętości Bożej i możesz postępować według swojej cielesności. Możesz mieć tarczę złotą, albo możesz mieć tarczę spiżową. Do ciebie należy wybór. Tarcza złota kosztuje, spiżowa jest tania. Ale też bezwartościowa. Tarcze złote swoim blaskiem odstraszały wroga. Tarcze spiżowe diabeł po prostu macha na nie ręką. Jeśli ty postępujesz według swojego ja i próbujesz o własnych siłach, to nawet ci kłód bardzo nie muszę rzucać pod nogi, tak i tak się obalisz. To nie walka z tarczami spiżowymi. Dlatego pewnego dnia Bóg powiedział do Mojżesza: sporządź węża miedzianego, przybij go do drzewa i ktokolwiek popatrzy na tego węża miedzianego, będzie zbawiony. To jest symbol ukrzyżowania grzesznej natury. Spiżowej, miedzianej, falsyfikatu, aby wziąć złotą naturę Bożą, aby przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego życia. I Biblia powiada, że nie jestem sam, że większy jest ten, który jest we mnie. Ci, których Duch Boży prowadzi, ci są prawdziwie dziećmi Bożymi. Biblia powiada, że ci, którzy są pańscy, są światłem, solą dla ludzi tego świata. Nie ukryje się światło postawione na wzgórzu. Sól wzbudza pragnienie. Jeśli jesteś solą, to ludzie będą chcieli pić. Bo kiedy będą z tobą przebywać, nabędą pragnienia. To jest znaczenie soli. Jeśli jesteś solą. Kiedy słyszałem taką opowieść w Teksasie, gdy byłem, powiedzieli mi: ranchersi, kowboje. Wiesz, mówią, możesz konia sprowadzić do wodopoju, ale nie zmusisz go do picia. Jeśli nie będzie chciał, to nie będzie pił. Ale jeśli rozsypiesz sól na łąkę, na której się pasie, to pobiegnie do wodopoju i będzie pił. Jezus jest wodą życia. Dlaczego ludzie nie chcą pić? Bo nie mają pragnienia. No to posolić. 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 Swoim życiem. Swoim postępowaniem. Swoim świadectwem. Królestwo Boże. Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Zbawiciel świata idzie ze mną. Nie jestem sam. Nie jestem bezsilny. Jestem Królestwem Bożym. Posolić, aż zapragną. Kiedy się nawróciłem, modliłem się, Boże, chciałbym, żeby moi koledzy ze szkoły się nawrócili. I posłał mnie Pan do najgorszego, do takiego łobuza, który był takim nie złym, nie chuliganem, tylko takim komediantem klasowym, gwiazdą, oczkiem w całej klasie. Wacław miał na imię. Spędziłem z nim trochę czasu. Dziś jest asystentem pastora w Szwajcarii. Halleluja. Jesteśmy solą. Jesteśmy solą. Ludzie muszą zacząć pragnąć. Pamiętam w pracy, gdy wszyscy ludzie byli razem, pracowaliśmy w takim zespole zajmującym się elektronicznymi urządzeniami pieców odlewniczych. Byliśmy taką brygadą, zakładem w zakładzie. W fabryce samochodów małolitrażowych. Gdy byli razem, to niesamowicie byli mądrzy i silni. Prześladowali mnie, śmiali się, drwili ze mnie, szydzili. Ale gdy byliśmy sam na sam, pytali się, powiedz, jak to zrobiłeś, że jesteś innym człowiekiem? Że masz teraz takie życie? Powiedz, jak ty to zrobiłeś? Sól pobudza pragnienie. Amen? Pobudza pragnienie. Ale musimy mieć złote tarcze. I oto trzy myśli na koniec, jeśli chodzi o wiarę. Wiecie, gdy mamy taką tarczę, gdy jesteśmy ludźmi wiary, powiem, otworzę przed wami moje serce i oczywiście możecie przyjąć lub nie. To jest kwestia każdego z nas. Starsi mogą osądzić słowo. Ja wyjeżdżam, obiecuję, że w następną niedzielę mnie tu nie będzie. Pierwsza rzecz. O tej wierze, o której mówię, o tej złotej tarczy. A więc pierwsza myśl. Może niektórych zaskoczę. Nie wiem. Ale mam to powiedzieć. Czuję, że mam to powiedzieć. Po pierwsze, wiara, powiem to głośno, wiara nie ma mocy twórczej. Nie rzucili kamieniami. Dzięki Bogu. Wiara nie ma mocy twórczej. Jest to błędem uważać, że wiara ma moc twórczą. Nie, Bóg jest twórczy. Bóg jest stworzycielem. On ma jedynie moc twórczą. Wiara urzeczywistnia, urealnia to, co Bóg stworzył. A to jest złożona sprawa. Bo to nie jest już coś, co ja sobie wyobraziłem i chcę mieć i przez wiarę chcę osiągnąć. Tylko to jest coś, co ja odbieram od Pana, rozumiem Jego wolę. I wiem, że to jest moje i że Bóg mi to obiecał i jest to Jego wolą. I wtedy przez wiarę to osiągam. Podam wam przykład. Na początku mojej służby, Jako młody kasnodzieja byłem ordynowany na prezbitera kościoła, mając 27 lat. Bóg błogosławił mi. Jeździłem po Polsce już w wieku 25 lat, głosiłem Ewangelię. Skończyłem Międzynarodowy Instytut Biblijny koło Londynu w Anglii. I tam było 57 narodowości. Dlatego mam wielu znajomych na całym świecie. 57 narodowości studenci. Gdyby wam opowiedział, jakie były poglądy teologiczne, jakie były dyskusje, 11 interpretacji, 11 różnych interpretacji podobieństwa na temat 10 panien. 11 różnych interpretacji. I każda interpretacja potwierdzana Pismem Świętym. Złamać się można. Którą wybrać? Raz wyganialiśmy demony z siebie, innym razem mówiliśmy, że trzeba się radować, że imiona zapisane są w niebie, a nie, że diabły są nam poddane. Studenci. Bardzo byłem zachwycony nauką ruchu wiary. Mówiłem sobie, jak wrócę, jak wyznam nad tym narodem, jak powiem słowo wiary, jak zaczną się grzmoty z nieba zsyłać na ten naród. Nie mam nic przeciwko ruchowi wiary, kocham tych braci i wiele się od nich nauczyłem. Kiedy zacząłem moją służbę, zbieraliśmy się jako zbór w garażu samochodowym. Jeden z pastorów naszego kościoła zaczął jeździć Toyotą Corollą prosto z Peweksu. Wtedy były jeszcze Peweksy. A ja w mojej koncepcji, interpretacji postanowiłem, byłem jeszcze wtedy kawalerem, mieszkałem z rodzicami, postanowiłem zdobyć Toyotę Corollę, tylko czerwony Corol dla siebie. Przez wiarę. Tak jak mnie nauczono, tak jak rozumiałem, zacząłem wyznawać. 8 miesięcy modliłem się. Panie, wyznaję, że ta Corolla stępuje. Patrzyłem przez okno i mówię, Panie, jest w imieniu Jezusa. Jest, halleluja. Panie, wyznaję, że przychodzi, Panie, jest, ja ją biorę w posiadanie. Jest moja. Tak się w to zaangażowałem, że moja mama zaczęła się o mnie martwić, a to jest kobieta modlitwy. Kiedyś podsłyszała moją modlitwę i postanowiła mi pomóc i kupiła mi. Kupiła mi maluch 126P, 14 lat. Panie, Panie. Synu, angażujesz się w służbę, jeździsz często do zboru. Bóg powiedział mi, to jest prezent dla ciebie. Kupiłam ci tego malucha pomarańczowy. Jechałem tym maluchem, wyrzucałem siedzenie z przodu, siadałem na tylnym. Duch Święty mówi, wielbi Pana, dziękuj Mu za dar. A ja mówię, Panie, pomyliłeś adres. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Bóg, wiara, urzeczywistnia to, co jest Bożym planem. Zbór liczył 15 osób. Wszyscy żyli biednie. Wszyscy mieli braki. Nie mieliśmy pieniędzy na wynajęcie sali. I oto pastor Leszek Mocha, kawaler, 27 lat, podjeżdża Toyotą Corollą. Tragedia dla zboru. Bóg jest mądrzejszy niż ja, niż my, niż ty. On wie lepiej, czego nam potrzeba. Dziś słyszy się o wyznawaniu willi i domów z basenami, o Mercedesach przez wiarę. Bzdura! Fanatyzm! Bóg nie działa w ten sposób. Bóg jest mądrzejszy. A gdy chodzę z Panem, blisko Boga jestem, gdy słucham głosu Ducha Świętego, to ja wiem, jaka jest Jego wola, jaki jest plan i wtedy przez wiarę urzeczywistniam to, co Bóg zaplanował dla mnie na ten czas. Amen. Wtedy to jest dobre. Wtedy to jest błogosławieństwem. Wtedy nie jestem narażony na niepotrzebne problemy, bo Bóg jest mądry. Amen. Wiara nie ma mocy twórczej. Wiara urzeczywistnia, sprowadza to, co Bóg stworzył, powołuje do bytu to, co Bóg zaplanował. To jest prawdziwa wiara. To jest złota wiara. To jest złota tarcza wiary. Po drugie, zaszokuję was. Ten rodzaj wiary jakoś musi do mnie przyjść, nieprawdaż? Posłuchajcie. Ten rodzaj wiary nie przychodzi przez czytanie Słowa Bożego. Pastor aż zmarszczył brwi. Przecież każemy czytać Biblię. Wiecie, że ja nigdzie w Bożym Słowie nie znalazłem wersetu, który mówił, że gdybym powiedział, że wiara przychodzi przez czytanie Pisma Świętego. Nie znalazłem. Ani jednego. Oczywiście znalazłem, że wiara przychodzi przez słuchanie. To jest różnica. Bo ja znam ludzi, którzy czytają, mają wielkie Biblie, chodzą z nimi, znają na pamięć wersety biblijne, a nie mają w ogóle wiary. Wręcz są konfliktowi. Brak im miłości, są legalistyczni. Znam aktorów, którzy grali rolę Jezusa, nauczyli się całych Ewangelii na pamięć, nigdy się nie nawrócili. Dlatego, że wiara nie przychodzi przez czytanie. Kiedy czytasz automatycznie jak książkę, Biblię, kiedy jest to tylko słowo logos dla ciebie, kiedy to słowo nie jest ożywione przez Ducha, kiedy nie usłyszysz tego, co Bóg chce powiedzieć do ciebie poprzez słowo, to czytanie jest tylko czytaniem. Dlatego w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł napisał tak. Drugi rozdział, 9 werset. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Jak można przeczytać coś i zrozumieć coś, czego oko nie widziało, co do ludzkiego serca nigdy nie wstąpiło, czego ucho nie słyszało? Powiedzcie mi, jak można to tylko samym czytaniem przeżyć i doświadczyć? A 10 werset powiada nam, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Posłuchajcie, 12 werset. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, powtórzę jeszcze raz, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Abym wiedział. Aby wiedzieć, muszę usłyszeć. Oczywiście, aby usłyszeć, czytam. Ale jeśli tylko czytam, a nie słucham, co mówi Duch do mnie przez słowo, które czytam, a więc jeśli nie słyszę i nie odnoszę tego do mojego życia, to wtedy nie mam wiary. A gdy nie mam wiary, nie mogę zgasić ogniste pociski złego. Ale jeśli słyszę, jeśli ćwiczę się w słuchaniu i kiedy staję na polu walki, to wiem, jak użyć miecza i tarczy. To to wiem, jak zgasić ogniste pociski złego. I znów to kosztuje. Temu trzeba poświęcić czas. To nie jest tak, że o, przeczytam sobie dzisiaj rozdział, przeczytałem, zamykam Biblię, spełniłem obowiązek. Ofiara, jak to się mówi, spełniona. Nie tak. To nie tak. Ja muszę wziąć i dlatego ja nauczam w moim zborze i mówię tak ludziom. W ogóle nie musicie czytać Biblii. Wy się w ogóle nie musicie modlić. Ba, w ogóle nie musicie chodzić do zboru. Co za pastor, nieprawdaż? Ale ja mówię, my chcemy czytać Biblię. My chcemy się modlić. My chcemy przychodzić do zboru. To nie jest dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy, że to kochamy, że to jest naszą pasją. Gdy czytam, to każę, czy nauczam, aby czytać mniej. Nie 5 rozdziałów, jak książkę historyczną. Przeczytaj 5 wersetów i niech Duch przemówi do twojego serca. U nas w zborze wielu ludzi ma takie terminarze, czy roczne kalendarze, gdzie każdego dnia wpisują, jaki tekst czytali i to, co Bóg im powiedział. Ja mam takie zeszyty dla siebie. A więc czytam tekst dnia tego i tego, zapisuję sobie kilka wersetów i słucham, co Duch Święty chce powiedzieć do mnie. I zapisuję sobie to. Wiecie, te zeszyty to są piękne książki niektórych osób. Ja je widziałem. Kiedyś podkradłem taki zeszyt mojej żonie. Gdy jej nie było. Mówię, ileż tu jest kazań. Ileż tu jest myśli, które mógłbym głosić. Wiecie, Bóg mówi do nas. Słyszymy głos Ducha Świętego. Bóg nie jest fikcją. A Duch Święty objawia nam. Objawia nam. Amen? Objawia nam. Pokazuje nam. Możemy usłyszeć. Możemy dowiedzieć się, czym Bóg łaskawie nas obdarzył. A gdy ja to wiem, to niech mi diabeł podskoczy. Nieprawdaż? Gdy ja to wiem, co jest Bożą wolą, jak mam walczyć, jak mam zwyciężyć złego, to diabeł nie ma szans. I ostatnia myśl. W Ewangelii Marka jeszcze ma być koncert. W Ewangelii Marka zajmę jeszcze 10 minut. Pozwolicie? W Ewangelii Marka Jair, opisany jest Jair, kapłan, przełożony synagogi, który przyszedł do Jezusa i błagał go usilnie, 23 werset, mówiąc, córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. Pan Jezus poszedł z nim. Szedł z nim, idą razem. Jair idzie obok Jezusa, zadowolony. Jezus idzie do mojego domu. Ale oto tłum cisnął się na niego i tłum zatrzymał Jezusa. Jair, wyobraża sobie, się niecierpliwił. Panie, chodźmy już, moja córka kona. Ale tłum cisnął na niego i ta była kobieta, która cierpiała na krwotok. Przeciskała się w tłumie, aby dotknąć się Jezusa, gdyż wierzyła, gdyż mówiła sobie, że gdy dotknie się Jego, będzie uzdrowiona. Wiecie, co miało miejsce w życiu tej kobiety? Ona otrzymała objawienie słowa. Powiedziane jest w Piśmie Świętym, że usłyszała wieść o Jezusie. Usłyszała, że On uzdrawia wszelką chorobę. W zeszłym roku, w styczniu, dziewczyna, 33 lata, usłyszała straszną wieść. wieść z naszego zboru. Dziewczyna, która dopiero się nawróciła, przyszła do zboru, oddała życie Bogu, jej małżeństwo się rozpadło. Miała córeczkę 11-letnią. Usłyszała straszną wieść, że ma nowotwora złośliwego węza chłonnych i że nie pozostało jej wiele życia. Ale ona usłyszała wieść i uwierzyła, że Jezus może ją uzdrowić. Ona modliła się, otrzymała słowo, że będzie uzdrowiona. Że będzie uzdrowiona. Nikt na nią nie kładł rąk, nikt się o nią nie modlił. Ona otrzymała słowo od Pana, miała z Nim społeczność, czytała Pismo Święte i Duch Święty jej powiedział, będziesz uzdrowiona. Przeżywała kryzys. To nie stało się od razu. Pamiętam dzień, kiedy dzwoniłem do niej przez telefon, słyszałem, jak jest rozpaczona i stan się bardzo pogorszył. Wtedy modliliśmy się prawie 40 minut przez telefon. Modliłem się z nią przez telefon prawie 40 minut. Gdy skończyliśmy modlitwę, Duch Święty mnie natchnął i powiedział, ogłoś 40-dniowy post w zborze. Modlitwy o uzdrowienie. I ona usłyszała wieść, usłyszała słowo żywe, ożywione przez Ducha. Jest zupełnie wolna od nowotwora. Kiedy poszła na badanie, nie znaleziono nawet odrobiny nowotwora. Mąż do niej wrócił i się nawrócił. Mieli oddzielne mieszkania. Sprzedali te mieszkania, teraz kupują jedno wspólne. To jest to, co dzieje się, gdy my wierzymy na bazie słowa, które jest nam objawione. Nie jest to wymysł naszej wyobraźni, czy nie jest to nasze tylko chcenie, ale jest to objawione słowo z Ducha Świętego, które otrzymaliśmy ze względu na społeczność z Panem. I tak było z tą kobietą. Został Pan już zatrzymany, ale szybko Jair ciągnął go do swojego domu. Do czego zmierzam? Jeszcze mówił, 35 werset, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? No koszmar. Tragedia. A Jezus usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolili nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. Taka moda była. Ktoś zmarł, to były do wynajęcia tak zwane płaczki. Zawodziły. Nad zmarłym ciałem. To robiły po prostu, to była ich profesja. Gdzie niegdzie i dzisiaj można coś takiego spotkać. Rozglądają się, wszystko w porządku. Tak. To jest okazywanie stanu bezradności. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie płaczących i wielce zawodzących. I wszedłszy rzekł, czemu czynicie zgiełki, płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go, a on usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, talita kumi, co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. Wierze opartej na Bożym Słowie, na prawdzie, jest coś takiego, że konfrontujemy się z faktem, a więc może być stwierdzony fakt i ten fakt różni się od prawdy. Posłuchajcie mnie przez chwilę jeszcze. Faktem było, że dziewczynka zmarła. To był fakt. Wszyscy stwierdzili zgon. Zmarła. Natomiast Jezus mówi prawdę. Ona tylko śpi. To jest prawda. Chrystus jest prawdą. Amen? Biblia powiada, poznacie prawdę, a prawda was oswobodzi. Halleluja. Fakt mówi zupełnie coś innego. Dziewczynka umarła. Prawda mówi, tylko śpi. I to jest siła wiary. objawionej wiary, wiary wypływającej ze Słowa, wiary wypływającej z Chrystusa, jeśli Chrystus jest twoją nadzieją, jeśli Chrystus jest twoim Panem. To jest prawda. Prawda, która zwycięża. Bez względu na to, jaki jest fakt, jaki jest stan. Prawda Chrystusa zwycięża. I gdy wiarą przyjmujesz prawdę, nie fakt, ale prawdę Bożą, oglądasz cud. Coś jeszcze powiem. Jest to niesamowite, kiedy ludzie mówią świadectwa o Bożych cudach, o Bożych uzdrowieniach. I chciałbym, abyście przyjmowali świadectwa nie jako wyjątek, ale jako wzór. Wielu ludzi myśli, o, ten to miał cud, o, jak mu się poszczęściło, jest wyjątkowy. Nie. Świadectwa i Bóg czyni cuda nie po to, abyśmy mówili, że to jest wyjątek, ale po to, abyśmy widzieli wzór, że to może się zdarzyć także i mnie. Że Bóg i mnie obiecał swoje błogosławieństwo. Że i w moim życiu mogą być zwyciężone choroby. Że ja mogę oglądać cud. Gdy mam społeczność z Panem i prawda Jego słowa dociera do mojego wnętrza. Zaczynam widzieć, tak jak widzi Bóg. Zaczynam czuć, tak jak czuje sam Duch Święty. Zaczynam poruszać się w wierze z Bożym objawieniem. Bo usłyszałem, bo przyjąłem, bo się oddałem mojemu Panu. Wtedy Bóg zaczyna czynić cuda. I On jest Bogiem cudów dziś. To nie jest coś, co minęło, co nie ma znaczenia. Bóg jest dobry, czyni cuda dzisiaj. Mógł opowiadać wiele, wiele świadectw Bożych cudów. On jest Bogiem cudów. Ja wierzę w Boga cudów. Wierzę, że On jest żywy i dokonuje cudów. Czystych cudów, które spływają z Chrystusa, które spływają z Jego zwycięstwa, wynikają z Jego prawdy. Wynikają z Jego prawdy. Fakt mówi zupełnie coś innego. Jest źle, dzieje się źle. Ludzie są obojętni, oziębli, sfrustrowani, ale prawda mówi, że jest zwycięstwo. Kiedy Pan Jezus użył słowa talita kumi, to słowo dosłownie oznacza takie same stwierdzenie, kiedy mama wstaje rano, idzie do pokoju swojej córki, czy wtedy, w tamtych czasach, szła do pokoju swojej córki, która spała i mówi: talita kumi, wstań, już czas do szkoły. Tego samego stwierdzenia użył Pan Jezus. Dziewczynko, córko, wstań. Ona tylko śpi. A fakt był jasny. Ona zmarła. I ona naprawdę zmarła. Ale nie ma rzeczy niemożliwych dla Pana. Powstańmy razem. Nie ma rzeczy niemożliwych. Stańmy przed Bogiem. Kościele Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, przyjaciele, Pan jest dziś obecny wśród nas. Nie przyszedłem was zachęcać, inspirować do jakiejś fikcji, do jakiejś mrzonki. Zachęcam was do żywych relacji i społeczności z Jezusem Chrystusem. Do zaufania, do chodzenia w wierze, do wytrwałości, do tarczy złotej. Tak, doświadczenia, próby, cierpienia, o tak, one przyjdą, są i będą, ich nie unikniemy. Ale one będą kształtować nas, abyśmy byli jeszcze mocniejsi, abyśmy byli jeszcze silniejsi, abyśmy mieli jeszcze większe zwycięstwo. I dziś jest wspaniały dzień, aby do Pana przyjść. Jeśli potrzebujesz cudu dziś w swoim życiu, Bóg jest Bogiem cudów. On ma moc uzdrowić ciebie, ma moc rozwiązać twój problem. On dotknie się twojego życia. On jest wielki, potężny. On jest wielki i potężny. Bóg daje dobre dary, dobre rzeczy. Daje dobre rzeczy tym, którzy Go proszą, tym, którzy do Niego przychodzą z wiarą. Mój przyjaciel opowiadał mi, jeden z pastorów opowiadał mi historię ze swojego zboru. Trzech braci stoi na głównej ulicy w jednym z naszych miast i rozmawiają o tym, jak Bóg jest dobry i jak wielkie cuda czyni. Jest dzień przed świętami Bożego Narodzenia. I stoją i opowiadają, jak Bóg zaspokaja potrzeby, jak wspaniale się troszczy, jakim jest dobrym Bogiem. I oto jedzie samochód i nagle podnosi się z tyłu jego klapa, która zamyka jego bagażnik i bach, wypadła skrzynia szynek i kiełbas pod ich stopy. Potężna skrzynia, szynek, kiełbas, wędlin. Kierowca podjechał, nagle piskop, on zahamował, zawrócił, po drugiej stronie ulicy stanął, patrzy, rozgląda się, zatrzasnął tę klapę, zakręcił samochodem i pojechał. A oni stoją nad skrzynią pełną wędlin i kiełbas. I mówią, Boże, dzięki Ci. Ty zaspokajasz potrzeby. Co mamy zrobić? Jeden mówi, to dajmy bezdomnym połowę. Poszli do bezdomnych, rozdali pół skrzynki, a resztę wzięli dla swoich rodzin. Halleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest cudowny. Ma sposoby, aby zaspokoić Twoje i moje potrzeby. Jest dobrym Bogiem. Pochylmy nasze głowy. Prosiłbym zespół na scenę. Módlmy się. Panie, dziękuję Ci, że jesteś obecny pośród nas. Że jesteś dobrym Bogiem, że Ty zaspokajasz nasze potrzeby i Panie, obfitości swej udzielasz swojemu ludowi. Dziękujemy Ci, że możemy być jak Królestwo Salomona, a nawet większe, nawet czymś więcej niż Królestwo Salomona. Bo Ty, Panie Jezu, jesteś naszym Królem i Zbawicielem i Panem. Dziękujemy Ci, że możemy na Tobie budować. Dziś jesteś tu po to, by zbawiać, uzdrawiać i uwalniać. Po to przychodzimy na nabożeństwo, po to przychodzimy na społeczność, by doświadczać Twojej mocy, by doświadczać Twojej łaski. Nie przychodzimy dlatego, że jest niedziela, nie przychodzimy z tradycji, ale przychodzimy z żywych relacji, które mamy z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś obecny pośród nas dzisiaj, że Twój Duch Święty działa na tym miejscu, że Ty dziś pragniesz dotknąć się tych, którzy mają potrzeby. Dziękujemy Ci, Panie. Pochylmy nasze głowy przed Panem, czas nam biegnie. Chciałbym się pomodlić o dwie grupy ludzi, o dwie potrzeby. Dzisiaj modliliśmy się o wiele rzeczy w minionych dniach. Dzisiaj będziemy się modlić o zbawienie, o tych, którzy chcieliby przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. O to modliliśmy się każdy wieczór, piątek, sobota, niedziela. I dzisiaj rano w niedzielę. Jeśli jesteś na tym miejscu i pragniesz przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, pragniesz Mu oddać swoje życie, pochylmy nasze głowy, bracia i siostry zgromadzeni. Chcemy na moment się jeszcze skupić. Na 5 minut. Tak w wyciszeniu chcemy być przed Panem. Zapytam, czy jest ktoś dziś rano, kto chciałby oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi? Tak jak wczoraj wieczorem, tak jak w piątek wieczorem. Czy dzisiaj chciałbyś oddać życie Jezusowi? Czy jesteś spragniony Jezusa? Czy chciałbyś Mu powierzyć swoje życie? Jeśli tak, to tam, gdzie stoisz teraz, gdy głowy wszystkich są schylone w modlitwie, możesz podnieść swoją dłoń i dać mi znak, że chcesz przyjść do Jezusa ze swoim życiem. Czy jest ktoś? Podnieście swoje ręce, szkoda nam czasu, aby się mógł was pomodlić. Tu są 2, 3, 4, 5, czy jeszcze ktoś? Podnieście swoje ręce, 5 osób, 6, czy jeszcze ktoś? Czy jeszcze ktoś? Podnieście szybciutko swoje ręce, kochani. Bóg jest dobry. Pragnie was zbawić. 6 osób podniosło swoje ręce. Bóg was kocha. Ja czuję w moim sercu, że jest więcej takich osób. To przesłanie i ta ewangelizacja też jest dla Ciebie. Zapragnij Boga, zapragnij Jezusa. I znów tak jak piątek i wczoraj powiem, że zapraszam te osoby, które podniosły swoje ręce tu do przodu. Nie dlatego, że jest to jakiś rytuał religijny, że jest to jakaś forma naszej pobożności. Nie dlatego. Dlatego, aby sprawnie o Was się pomodlić. Aby do Was dojść, zejść, tutaj zejdziemy, ja, pastor zboru, starsi zboru i będziemy się o Was modlić. Wszystkie osoby, które podniosły swoje ręce, bądźcie na tyle jeszcze odważni i bądźcie na tyle jeszcze szczerzy. Posłuchajcie mnie i przyjdźcie tutaj do przodu, stańcie tutaj przed kazalnicą. Zapraszam i będziemy modlić się o Was, a później wrócicie na swoje miejsce i pomodlimy się jeszcze o chorych, o uzdrowienie chorych. Prosiłbym, aby teraz wszystkie osoby, które podniosły swoje ręce, byście tu przyszły. Zapraszam. Zapraszam. Nie krępujcie się. Nie obawiajcie się. Przejdźcie tutaj do przodu, proszę. Tutaj były osoby, które podniosły ręce. Tam, proszę, przyjdźcie. Każdego wieczoru, ostatnie dwa dni, modliliśmy się o wiele osób tutaj z przodu. I dziś jest taki wspaniały dzień. Pan jest tu obecny. Halleluja. Czy jeszcze ktoś podnosił rękę? Nie chcemy nikogo pominąć. Proszę, przyjdźcie. Jeszcze jedna osoba idzie. Czy jeszcze ktoś? Czy jeszcze ktoś chce przyjść? Mamy tutaj kilka osób. Prosiłbym pastora, prosiłbym liderów, abyście podeszli teraz. Proszę, bracia, podejdźcie tutaj. Aby się modlić o te osoby, które tu stoją z przodu. I módlmy się, wyciągnijmy nasze ręce teraz wszyscy razem. Ja chciałbym się modlić z tego miejsca o te osoby, które dzisiaj wyszły do przodu, aby oddać swoje życie Jezusowi. Proszę, przyjdź jeszcze. Siostry też, proszę, siostro, tutaj jest pani jedna, która potrzebuje, aby ktoś obok niej stanął. Módlmy się razem, wyciągnijmy nasze dłonie. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę, która tu przyszła i która stanęła z przodu. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś Zbawicielem, dobrym Ojcem, że Ty wybaczasz grzechy, oczyszczasz serca, że Ty dajesz nowe życie. Panie, tak błogosławimy każdą z tych osób teraz. Dziękujemy Ci, że Duchu Święty przychodzisz. Tu jeszcze jest jedna osoba, może siostra się pomodli z nią. Pan tu jest, aby zbawić. Pan tu jest, aby uwolnić. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty, Duchu Święty, dotykasz tych serc. Dotykasz serc tych osób. Dotykasz ich potrzeb. Panie, Ty chcesz, aby były wolne i szczęśliwe. Aby ich imiona były zapisane w niebie. Dziękujemy Ci, że ciągle jesteś żywy, taki sam, wczoraj, dziś i na wieki, że zbawiasz i uwalniasz, że dajesz prawdziwe życie, dajesz sens życia, dajesz prawdziwe szczęście. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Błogosławię, Panie, te osoby. Duchu Święty, Ty dotknij ich serc. Dotknij ich serc dzisiaj. Kiedy tutaj bracia się modlą, jeszcze usługują, chciałbym zapytać, ile jest osób na tej sali dziś, które oczekują na cud, uzdrowienia, rozwiązania jakiegoś trudnego problemu w waszym życiu? Jesteście dziś na tym miejscu, aby stanąć przed Panem i poprosić Go o cud z wiarą. Stanąć z wiarą. Dziś Bóg mówi do was, że wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. Że jeśli Twoja wiara jest oparta na Bożym Słowie, na Bożych obietnicach, jeśli Twoje życie jest Bogu oddane i chcesz, aby święta Boża natura była w Twoim sercu, przychodź przed oblicze Pana i wierz, a On uczyni cud. Podnieś swoje ręce, chorzy, potrzebujący. Teraz stanie przed Panem, miejcie podniesione dłonie. Wiem, że jest wiele osób. Panie, ja modlę się teraz, aby Panie, rzeka Twojego uzdrowienia, rzeka Twojego zaopatrzenia przepłynęła teraz przez to zgromadzenie. Panie, Ty widzisz chorych, którzy pozostali może w domu, bliskich, którzy cierpią. Widzisz chorych obecnych na tej sali. Widzisz, Panie, potrzebujących. Panie, w Tobie jest nasza nadzieja. W Tobie jest nasze życie. W Tobie jest nasza moc. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś prawdą. Wbrew faktom. Wbrew temu, co się dzieje wokół nas. Ty jesteś prawdą, Panie. Niech Twoje uzdrowienie teraz dotknie się serc potrzebujących. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Przyjmij, siostro i bracie, z wiarą. Przyjmij Boże obietnicę. Powiedz, wierzę. Powiedz, wierzę. Powiedz, wierzę. Powiedz, ufam Panu. Powiedz, dziękuję Ci, Panie, za cud. Powiedz, dziękuję Ci za prawdę. Dziękuję Ci za prawdę, którą jesteś. Dziękuję Ci za zwycięstwo. Chwała Ci, Jezus. Chcemy oddać Bogu chwałę teraz. Dziękujmy Mu, wyrażajmy naszą wdzięczność jako akt wiary. Wyrażajmy naszą wdzięczność i uwielbiajmy wraz z zespołem. Uwielbiajmy z zespołem.